studiu już są goście, a będziemy dyskutować o protestach mieszkańców jako formie aktywności obywatelskiej, formie, którą coraz częściej można spotkać i którą coraz częściej wykorzystują mieszkańcy. Bardzo dużo gości w studiu. Rozpocznę od pań. Małgorzata Dzwonecka, Dorota Fornalska, Łódzki Trójkąt Bermudzki.
Dobry wieczór.
Pani reprezentują, żeby było tak trochę jaśniej i bliżej, osiedle Montfiła Mireckiego i osiedle Mania. Tak. Jest także z nami pan Marcin Buchalski z Czystego Teofilowa.
Dobry wieczór.
Jest dr Paweł Kowalski, marketer polityczny, Uniwersytet Łódzki.
Witam serdecznie.
I Dominik Artomski, Nowa Łódź, Kongres Ruchów Miejskich.
Dzień dobry.
W tak licznym gronie będziemy zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście te protesty mieszkańców są coraz bardziej popularne i wykorzystywane. To jest taka forma, panie doktorze, protestów znana od wielu, wielu lat, niespecjalnie lubiana przez władze. Czy pan też obserwuje, że mieszkańcy coraz częściej sięgają po taką broń?
No sądzę, że mieszkańcy są coraz bardziej świadomi i też coraz lepiej wiedzą, w jaki sposób samoorganizować się. I dzięki temu, jak sądzę, będziemy mieli coraz więcej takich sytuacji, co też pokazuje, że instytucje władz miejskich no kompletnie nie wytworzyły żadnego mechanizmu komunikacji z mieszkańcami, skoro tutaj mamy ciągle do czynienia w sytuacji rozmaitych decyzji inwestycyjnych właśnie z tego typu protestami mieszkańców.
Wspomniałam, że władza tego typu protestów nie lubi, tego typu aktywności społecznej nie lubi. Trudno się dziwić, bo trudno w takich okolicznościach dyskutować. Czy to jest broń skuteczna?
Sądzę, że tak, szczególnie teraz tuż przed wyborami samorządowymi, gdzie wiadomo, wszystkie siły polityczne, kandydaci, etc. będą nam bardzo dużo obiecywali jako wyborcom. I sądzę, że właśnie w tym momencie jest ważne, żeby swoimi problemami, sprawami te lokalne grupy mieszkańców, które jak gdyby walczą w obronie swoich interesów, żeby się do nich również odwoływały i pytały się publicznie właśnie poprzez media rozmaitych polityków, co oni proponują, jakie rozwiązania i w jaki sposób te problemy mogą być rozwiązane przez nich.
Ja mam takie wrażenie, że my jako takie społeczeństwo obywatelskie to ciągle się uczymy, ciągle się rozwijamy. Z tą aktywnością obywatelską bywa bardzo różnie, ale jednak wykorzystujemy protesty. Co takiego musi się zadziać, co się takiego musi stać, żeby ludziom się chciało?
Czasami jest to przypadek, ale można powiedzieć, że przypadków nie ma. W naszym przypadku był to fakt ścięcia drzewa. I też myślę, że też przywiązania do tej małej ojczyzny, w której mieszkamy, którą lubimy, szanujemy. I kiedy zostaje wycięte 90-letnie piękne drzewa, aczkolwiek trochę trzeba przyznać porośnięte jemiołą, to wszystkim się przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera i zaczynamy się organizować.
I też, jeśli można dodać słowo, to mnie się wydaje, że kluczowe jest to, że właśnie poczucie takiego pominięcia w tym procesie decyzyjnym, bo faktem jest, że można bardzo wiele zrobić legalnie, zgodnie z prawem, a mimo to jako obywatele czujemy się pominięci. Chyba ten element właśnie, kiedy nawet coś jest teoretycznie, proceduralnie w porządku, ale gdzieś tam czujemy, że właśnie jako obywatele, mieszkańcy nie zostaliśmy włączeni w ten proces, wtedy, no może nie ten nóż, ale przynajmniej jakaś chęć dania głosu się pojawia.
A jak to było w przypadku Teofilowa?
W przypadku Teofilowa sytuacja była troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ do mieszkańców nie docierały żadne informacje dotyczące budowanej kompostowni. Mam wrażenie, że było to wręcz ukrywane przed nami. I dopiero inicjatywa społeczna i świadomość wśród mieszkańców tych, którzy byli wyczuleni na takie, na sprawy społeczne i na sprawy zaburzenia komfortu życia, bo powiedzmy sobie, że ta kompostownia nie działa jeszcze, ale sama sortownia działa w ograniczonym zakresie, tak? Natomiast teraz powstała inwestycja 3 razy większa i trzeba mieć dużą wyobraźnię, żeby stwierdzić, co będzie, gdy ona zostanie uruchomiona. I tutaj trzeba przyznać mieszkańcom, że ci, którzy to sobie są w stanie wyobrazić, już teraz protestują, żeby to nie powstało, tak, żeby nie został ten zakład uruchomiony. Bo jeżeli zostanie uruchomiony, wtedy będzie smród i wtedy będzie prawdziwy problem. I
państwo cały czas walczą, bo ta sprawa jeszcze nie została rozstrzygnięta do końca. Ale jaki jest mechanizm powstawania takiego protestu? Bo podobno to wszystko zaczyna się od tego, że ludzie spotykają się na ulicy i sobie narzekają. A to mi się nie podoba, tak nie powinno być. No ale no, z tego narzekania jak rodzi się protest?
Ja myślę, że dużym czynnikiem, który ma na to, że ten protest w ogóle powstaje, to trzeba spojrzeć to, że ci mieszkańcy są świadomi. To było osiedle Motwiła Mileckiego. Mieszkańcy wiedzą, że to jest historyczne miejsce. Jest tam tożsamość, tam się nic nie zmieniało. A patrzymy na budżet Łotewskiego, tam coś się dzieje. Teofilów widzimy, jak odnowa Teofilowa od lat działa. I jeżeli byśmy podzielili Łódź na miejsca takie, gdzie w budżetach obywatelskich coś się dzieje i też jakiekolwiek protesty, to jest odzwierciedlenie. Osoby, które mają mniej świadomość i mieszkają na pewnych osiedlach, nie dzieje się kompletnie nic. Więc jednym z czynników, które powodują te protesty, jest świadomość mieszkańców, że mogą wziąć sprawy w swoje ręce, mogą napisać petycje, mogą protestować i mogą coś osiągnąć. A często po prostu mieszkańcy nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak petycja, że jest ustawa o petycjach, że urząd musi na biuletynie informacji publicznej opublikować tę petycję, musi odpowiedzieć i sami urzędnicy często też o tym nie wiedzą.
Ja tutaj może bym dodał do tego również taką ważną rzecz, że zawsze przy wszelkiego typu protestach ważni są ci liderzy, te osoby, które zaczynają o tym mówić, rzucą hasło, no to spotkajmy się. I wtedy się dopiero zaczyna tworzyć ta grupa. Także ja zawsze mówię, że każdy tego typu protest to przede wszystkim się opiera na liderach, tak? I to jest ciekawe, jak ci liderzy w ogóle, jak to się mówi, samodzielny, w sposób samodzielny, bo to nie jest tak, że pan czy pani sobie założyły, że chcą być liderkami. Po prostu...
Powiedziałabym, że u nas było tak bardzo demokratycznie i my wręcz chcieliśmy uniknąć takiego wyznaczania liderów. To znaczy, ma pan rację, że pewne rzeczy się trochę same dzieją naturalnie.
Ale to pewnie wynika z tego również, że na lidera nadają się ludzie, którzy mają pewne predyspozycje do tego, tak? Skupiają uwagę, potrafią mówić, tak, wiedzą jak działać, tak, potrafią się komunikować, a też potrafią napisać petycję i
współpracować. Bo wyjść na środek, to się
znajdzie. I pokrzyczeć, to można, tak?
Ale dla nas na przykład było bardzo takie ważne, myślę, dla całej naszej grupy, bo my tu występujemy jako dwie, ale nas jest co najmniej kilkanaście, jako taki pion organizacyjny i dla nas było ważne, żeby właśnie pokazać ludziom, słuchajcie, no my występujemy trochę w imieniu wspólnym, ale potrzebujemy wsparcia, tak? Bo łatwo jest jakby ustawić się w tej sytuacji obserwatora, tak? Czyli podpisać petycję, tak, ale co dalej, tak? To zaangażowanie to jest mnóstwo działań organizacyjnych i tu jest rzeczywiście mnóstwo pracy takiej do rozdania.
A no właśnie, powiemy za chwilę o tym, bo ja mam wrażenie, że ta praca głównie spoczywa na liderach. Inni trochę się podpinają pod to i nie są już tacy aktywni, tak panie doktorze?
Jeszcze na jedną rzecz tutaj bym zwrócił uwagę, też obserwuję to z rozmaitych z lokalizacjach, że w Łodzi, gdzie faktycznie ten proces jak gdyby przekształcania często czy to bloków, czy to jakichś kamienic we wspólnoty, które jak gdyby w coraz większym stopniu zaczynają zarządzać tymi swoimi budynkami, powoduje to, że to jest taki, bym powiedział, pierwszy zaczyn, gdzie nagle ci ludzie, którzy kiedyś mieszkali w jednym bloku, w jednej kamienicy i tak naprawdę tylko się tam z widzenia znali, poprzez właśnie to, że trzeba było zarządzać tym wspólnym mieniem, oni jak gdyby faktycznie się zaczęli ze sobą kontaktować, rozmawiać, komunikować, jednoczyć.
Tak?
I tak jak pan tutaj powiedział, że ta świadomość najpierw musi być, to ja sądzę, że zaczynem tej świadomości właśnie był ten proces, jak gdyby tworzenia tych wspólnot takich mieszkaniowych, tak, czy domowych, i które, co zresztą widać na wielu osiedlach, bo to widać, że są na przykład bloki, które się bardzo ładnie jak gdyby są i wymalowane i odnowione i mają jakieś ogródki, jakieś ogrodzenia i są takie, bym powiedział, które tego nie mają, więc od razu widać, gdzie i w jaki sposób działają właśnie ci mieszkańcy. Ja sądzę, że właśnie na Montfiła Pileckiego, tak od tego się to w ogóle jak gdyby zaczął ten cały taki proces, że ludzie się lepiej znają niż na innych
pewno.
Osiedlach.
Jest tak, że no, my wykorzystywaliśmy różne narzędzia. Jakby droga jedna to był profil na Facebooku Łódzki Trójkąt Bermudzki Znika Zieleni Drzewa i to działało właśnie nawet na takiej skali ogólnomiejskiej, nawet ogólnopolskiej, bo po podpisach na petycji było widać, że nawet ta siła akurat historycznego miejsca działała dalej niż w Łodzi, ale też osiedle Mania, tak, gdzie kiedy ci ludzie się dowiedzieli, że dosłownie za ich oknem za chwilę ma powstać blok, no to obudziło się w nich też takie, prawda, no też mają inną sytuację, bo łatwiej się na osiedlu integrować niż na przykład w domkach jednorodzinnych, tak, które są jakoś odrębne, no, ale tą tożsamość można zbudować. Sami się bardzo wiele dowiedzieliśmy o historii miejsca.
No a też nie jest to specjalnie łatwe budowanie tej tożsamości, prawda? Rozmawiamy o protestach, już wiemy, jak to się rodziło na osiedlu Montfiła Mireckiego i na Manii, a teraz chciałabym zapytać o sytuację na Teofilowie. Państwo cały czas walczą o to, by w waszej okolicy nie powstała kompostownia firmy Remondis. Ostatnio był protest przed Urzędem Marszałkowskim. Jak, bo wspominał pan o tym, że mieszkańcy po prostu nie mają informacji, te informacje do mieszkańców nie docierają. To w takim razie jak w końcu dotarły i skąd mieszkańcy się dowiedzieli, że jest jakieś zagrożenie?
Praktycznie przekaz odnośnie kompostowni dotarł do mnie od innych mieszkańców, taką pocztą pantoflową. Jeżeli zacząłem drążyć ten temat, no to się okazało, że jest szereg nieprawidłowości. Poza tym, jak się zrzeszyliśmy w stowarzyszenie, okazało się, że spora ilość osób robiła coś w tej sprawie, natomiast robiła to indywidualnie. Natomiast takie prace czynione indywidualnie
nie przynoszą żadnego skutku.
Tak, na urzędnikach nie robią wrażenia. Urzędnicy odsyłają od jednego wydziału do innego wydziału. Mówią, że to nie jest w ich gestii. I tak naprawdę to zostaje, to umiera śmiercią naturalną. Natomiast gdy powstaje, zrzesza się grupa ludzi, oni nawzajem się dopingują. Mają nowe pomysły, jak walczyć, jak się pokazywać, jak informować. Ta grupa się rozwija, ponieważ zrzeszeni ludzie przekazują swoim sąsiadom.
No tak, ale panie Marcinie, Teofilów jest olbrzymim osiedlem. Ile osób działa w stowarzyszeniu tak naprawdę? Ile osób protestuje, gdyby pan mógł to przełożyć na liczbę? Da się?
Da się przełożyć na liczbę. To też zależy od miejsca, w którym protestujemy, bo jeżeli jest to blisko naszego osiedla, czyli przy kompostowni, ta liczba osób jest większa. Natomiast jeżeli mamy gdzieś pojechać do centrum miasta, no to już są problemy komunikacyjne, ponieważ ludzie starsi czasami nie mogą dojechać. Natomiast ludzie, którzy normalnie pracują, jest im to niewygodnie. Muszą brać urlop z pracy, żeby załatwić sprawę, którą normalnie urzędnicy załatwiają w godzinach swojej pracy.
Tak? Ale czy to nie jest trochę tak, że zwykle w tych protestach angażuje się kilkanaście osób i znaczy, oni załatwiają całą sprawę, a inni po prostu czekają tylko, czy się uda?
Ja mogę powiedzieć, że taki ja zawsze mówię, że dla mediów robi się happening w dzień, a dla mieszkańców robi się wieczorem. Bo mieszkaniec, kiedy jest po pracy, po uczelni, może się zaangażować, więc wielkim sukcesem jest to, że około 30 osób w samo południe pojawiło się pod Urzędem Marszałkowskim. Trzeba zauważyć, że Teofilowe jest daleko. Ludzie, którzy mogli akurat wtedy nie być w pracy, bo no nie każdy może sobie wziąć urlop jeden dzień po to, żeby pójść na protest.
No dobrze, to ja zadam pytanie panu doktorowi Kowalskiemu. Czy rzeczywiście możemy w takim przypadku mówić o sukcesie?
Znaczy, wie pani, generalnie jest zazwyczaj tak, że tutaj się pojawiają jak gdyby te okoliczności takie sytuacyjne. To znaczy, po pierwsze, tego typu protesty, one wybuchają jak gdyby tak nagle, tak? Czyli nagle mieszkańcy dochodzą do wniosku, że ten bilans korzyści i strat jest dla nich niekorzystny. W związku z tym w to zazwyczaj się włącza tylko pewna grupa osób. I to jest tak, to oczywiście później zależy od sprawności właśnie liderów, czy oni są w stanie tych przypadkowych ludzi, jak to się mówi, rozdać im rolę, zorganizować im pracę.
Ale jest też siła w narodzie.
Nie, zgoda, ja też to twierdzę.
My mamy takie doświadczenie, że na spotkaniu z panią prezydent, do którego udało się doprowadzić po praktycznie dwutygodniowej ponad batalii, takiej bardzo intensywnej. Batalii, ale takiej z użyciem jednak i buntu, i przyjaznych, myślę, środków, bo my się bardzo tak aktywnie komunikowaliśmy też przez profil facebookowy. Na naszym spotkaniu w szkole z panią prezydent Hanną Zdanowską stawiło się ponad 100 osób. I stawiło się, to jest mało powiedziane, bo to byli ludzie, którzy wiedzieli, po co przyszli.
Byli świetnie przygotowani.
Nie przez nas. To chciałam
sami powiedzieć. Się przygotowali.
Sami czytając, interesując się. I to było najbardziej budujące.
Także to jest zawsze taka sytuacja, że jest taka, jakbyśmy powiedzieli, grupa działaczy, którzy są widoczni, gdzieś tam się pojawiają.
I to jest sytuacja zupełnie normalna.
Jest to normalne, czyli jest ten rdzeń taki, tak? A obok tego jest to, mówiąc takim językiem już informatycznym, ta chmura, prawda? Tych różnych takich osób bardzo ważna, która właśnie w takich sytuacjach, gdzie trzeba to przekształcić w jakąś manifestację, protest, żeby to było coś widocznego, to oni wtedy się po prostu pojawiają.
Ja my też mamy dostaliśmy od mieszkańców, mam takie wrażenie, kredyt zaufania. My, działająca ta grupa kilkunastoosobowa i bardzo to szanujemy. Szanujemy w ten sposób, że jest taka u nas, dbamy o jawność informacji. Po każdych takich spotkaniach, czy to z jakimiś przedstawicielami władzy, czy to naszych ustaleniach grupowych, wydajemy komunikaty, które po prostu wkładamy za wycieraczki samochodów, roznosimy i wkładamy do drzwi domków jednorodzinnych, tak żeby ludzie wiedzieli, bo myślę, że jawność informacji jest niezwykle istotna w takich sytuacjach, że nie jesteśmy jakimś gronem zamkniętym, tylko działamy dla wszystkich i wszyscy wiedzą, na jakim etapie są nasze działania.
Czyli tak naprawdę ci, którzy tak najbardziej aktywnie włączają się w protesty, nie mają specjalnie pretensji, że na takich spotkaniach nie pojawiają się tłumy, nie ma kilkuset osób.
To jest
zupełnie naturalne. Mówiliśmy o tym, że pan doktor wspomniał, że protesty rodzą się tak nagle, tak? Ale z tego, co państwo mówią, wynika, że to nie jest takie działanie na żywioł, tylko to jest pewna strategia, pewna taktyka. To musi być przemyślane. Mówiliśmy o podziale ról. Czy tak to rzeczywiście w życiu
najpierw
wygląda?
Najpierw ktoś musi w ogóle podjąć działanie i zorientować się, że coś jest nie tak. Że gdzieś wycinają drzewa, chcą zabudować teren, gdzieś będzie jakaś autostrada, gdzieś wybudują kompostownię, zakład przemysłowy. Czy w przyszłym studium będzie przewidywana na przykład przemysł uciążliwy wokół mieszkańców. I ktoś musi się zorientować i potem gdzieś to nagłośnić. Powiedzieć sąsiadowi, drugi sąsiad przekaże kolejnemu, ktoś to usłyszy i nagle się tak, i pokazać, co może się stać. Tutaj mieszkańcy zrozumieli, że wytną im skwer, powstanie nowy budynek, będzie jeszcze mniej miejsc parkingowych. Tu mieszkańcy zorientowali się, że będzie odór, dodatkowo jeszcze pojawia się sortownia, której w ogóle nie jest wpisana i widać też, że Remondius mówi co innemu w Urzędzie Miasta i co innego w Urzędzie Marszałkowskim. W kwestii brusu też mieszkańcy nagle nie chcieli, żeby im wielki teren zielony, czy na Chojnach nie chcą przemysłu, więc ktoś musi najpierw zorientować się, powiedzieć to komuś, zebrać jakoś ludzi, a dalej spróbować, czy to właśnie Facebookiem, czy przez media. I też ktoś musi przejąć, ten lider musi się wyłonić, bo jeżeli lider się nie wyłoni, to będzie tym koordynować albo parę liderów, to może być jakiś komitet organizacyjny.
Jak to się mówi, tak zwany lider, nazwijmy go, komunikacyjny, wiecowy, tak, który wie jak przemawiać, jak motywować ludzi. I obok tego jest tak zwany cichy lider, tak zwany organizacyjny, tak?
Czyli emocjonalny.
Czyli on wie, jak to wszystko przełożyć na właśnie, na komunikację, jak się komunikować, jak się zorganizować, jak zaplanować.
No tak, ale pewnie też musi być człowiek, który wie, jak rozmawiać z urzędnikami,
oczywiście,
jak pisać pisma.
Tak.
No to jest
szybko się można nauczyć.
Praca strategiczna tak naprawdę.
Wierzmy w siebie, bo myślę, że potencjał jest w nas i nawet zacytuję kolegów z naszej grupy, których serdecznie stąd pozdrawiamy. I u nas padały takie dwa fajne hasła. Pierwsze to było kapitał społeczny, także pozdrawiam Pawła. A drugie, doceńmy samych siebie. I to pozdrawiam Grzegorza. I to są takie myślę, hasła, które jak ma się je w głowie i ma się takie przekonanie o czystości tych naszych intencji i jasności celów, to się rodzi dosyć swobodnie.
No tak, bo zwykle, tak, weszłam w słowo.
Ja myślę, że smutne jest to, że to mieszkańcy muszą szukać takich informacji, a nie ma gdzieś jakiegoś portalu i miejsca, gdzie można to wszystko wyczytać z pewnym wyprzedzeniem. My jesteśmy zaskakiwani i potem po prostu szukamy w internecie, dokopujemy się do informacji, które powinny być...
Czyli możemy powiedzieć, że te protesty rodzą się trochę z niewiedzy?
Tak. No, to jest chyba, że no, nawet nie tak do formalnie, tak, organy powinny działać zgodnie z zasadą zaufania, tak żeby rodzić w nas takie przekonanie, że nawet jeśli się spieramy, to my ufamy, że wszystko jest przejrzyste, jawne. I tego często chyba brakuje i może być legalnie, a nie zawsze musi być przyzwoicie.
Myślę, że często też poczucie takiego lęku czy wręcz zdrady, tak, że mieszkaniec czuje się oszukany przez miasto, które zapewnia, że będzie dobrze mu się żyło, że będzie miał czyste powietrze, że nie będzie miał uciążliwości, że będzie miał zieleń, a nagle dowiaduje się, że nikt nie konsultował z przemian na jego osiedlu i co on może zrobić w ogóle? Tak, on jest zdziwiony, on jest niezadowolony, jest zbulwersowany i od razu co myśli, jeżeli oczywiście jest świadomy, to zrobić jakiś protest, zwołać, zapytać znajomych, co robimy, może, że nie podoba się i samoorganizacja.
Czyli takie szukanie ratunku, tak?
Tak, no, to jest wołanie o pomoc. Jakby.
Warto powiedzieć, bo często się też o tym mówi, żeby no, nie chodzi o protest nie, bo nie, tak? Bo rozwój to jest też naturalny kierunek miasta, okolicy, tylko chyba zapomina się, że on musi być zrównoważony i musi być właśnie na takim poziomie uświadomienia, akceptacji. Myślę, że takie rozwiązania, tu sobie krótko dyskutowaliśmy przed naszą rozmową, rozwiązania zagraniczne, gdzie się po prostu konsultuje. Tak? I gdzieś się włącza ludzi, odpowiada się na ich pytania i myślę, że nawet całkiem spory procent dałoby się przekonywać, a nie właśnie w atmosferze wy po jednej stronie barykady, my po drugiej. Tak?
My od lat jako stowarzyszenie mówimy, że każda inwestycja, zanim będzie zrobiona, czy to jakaś mała osiedlowa, czy wielka, jak trasa Karskiego, trasa WZ, czy przedłużenie Nowotargowej, powinna być konsultowana zarówno z okolicznymi mieszkańcami, czy też innymi z całej Łodzi, jeżeli mamy inwestycje.
Czyli to narzędzie nie zostało jeszcze do końca wypracowane. Pan doktor Kowalski.
Czy ja bym tutaj właśnie wrócił do tego, że Urząd Miasta, bo jak rozumiem, on jest tutaj głównym decydentem.
No tak, my tutaj dzisiaj rozmawiamy o historiach łódzkich, ale tak naprawdę ten sam mechanizm obowiązuje w każdej innej miejscowości.
Tak, więc według mnie tutaj przede wszystkim brakuje takiego stałego mechanizmu, właśnie po pierwsze konsultacji, po drugie informowania później o decyzji mieszkańców, tak? Nie wiem, co w tej sytuacji, bo to też by należało zadać tutaj to pytanie, co robią radni, którzy wiadomo byli wybierani
przecież. No
właśnie,
bo państwo mają przecież swoich przedstawicieli radnych,
no
ale
więc
także
właśnie, bo to
rady
oni de facto
osiedli,
są
tak?
od tego, żeby właśnie się komunikować z mieszkańcami, przekazywać im takie wieści, protestować też, jeżeli są zakorzenieni. Wydaje mi się, że czasami
wspierać.
Po prostu osoby, które są radnymi, w ogóle nie mieszkają w tych regionach.
Jest z tym bardzo różnie. No myśmy akurat mieli o tyle doświadczenie, no może późne, tak, bo rzeczywiście na etapie, kiedy już decyzja pozwolenie na budowę leżała i leży na stole. Natomiast odczuliśmy chyba takie dosyć duże wsparcie, zainteresowanie. Mniejsze o to, jakie stały za tym motywacje, bo z tym jest oczywiście różnie. Natomiast doceniamy wszystkie, bo nam bardzo różne opcje polityczne w jakiś sposób pomogły, bo tu się liczy uwaga. To jest to, co panowie powiedzieli, tak, że dopiero kiedy się ten spotlight nakieruje na pewien temat, to zaczynamy dopiero istnieć, bo rzeczywiście u nas też no, była przecież wspólnota przy Jęczmiennej, gdzie pan Krzysztof bardzo dzielnie walczył przez wiele lat, no ale właśnie, no, samotny rycerz to jest trochę mało, żeby wygrywać wojnę.
W jedności siła, tak jak pani powiedziała, w narodzie siła. A jak to na Teofilowie wygląda? Państwo też korzystają z pomocy radnych, próbują z nimi się kontaktować, prosić o wsparcie?
W tej kwestii raczej radni byli nieprzychylni i to chyba większość klubów w ogóle radnych w Radzie Miejskiej tak nie była i uznali, że no przecież trzeba gdzieś te śmieci wywozić, tak, i zamiast przemyśleć, żeby taka sortownia, kompostownia zgodnie z urbanistyką znajdowała się poza miastem, trzeba też zauważyć, poza w ogóle aglomeracją, tak, no bo odór może docierać do 3-6 kilometrów, może być to też bezwonne, jak mówi pani profesor Katarzyna Pawlos, ale no, radni jakoś nie byli w tej kwestii przychylni, a wręcz bardzo chcieli, tak? Bardzo tego chcieli. Radny chyba Walasek i pani Małgorzata Moskowodnicka byli popierając ten remedius, remondis i
decyzję urzędu. Poza tym stoją dobre idee, tak? To się dobrze, tego się słucha Przymarno. Dobrze. Ma powstać kompostownia, ma powstać blok z mieszkaniami socjalnymi.
No tak, ale rzeczywiście ja też poczytałam, tak jak mówiłam, to brzmi bardzo rozsądnie, tak? Jest podawany przykład Opola. Państwo mieli okazję pojechać do tego Opola, zobaczyć, jak to wygląda, w którym miejscu ta kompostownia tunelowa, nowoczesna i hermetycznie zamknięta stoi?
Przedstawiciele osiedla byli w dwóch kompostowniach. Byli w kompostowni w Bydgoszczy i na Śląsku. Może to było Opole.
Ale to była inicjatywa państwa, czy to była inicjatywa strony
jak,
firmy?
Jak się krzyki społeczne, niezadowolenie, wtedy Urząd Miasta w porozumieniu z firmą Remondi zorganizował spotkanie, w którym mocno byliśmy uświadamiani, że to jest inwestycja, która polepszy nam komfort życia. Jak może polepszy nam komfort życia inwestycja, która jest 3 razy większa od obecnej? To nam się po prostu w głowie nie mieści. Ale jak dotarliśmy do papierów, do decyzji i tak dalej, no to powiem szczerze, jest śmierdząca sprawa. Na każdym etapie.
To jest, jak rozumiem, temat musimy na zupełnie odrębną dyskusję w nieco innym gronie, bo dzisiaj tylko jedna strona ma prawo się wypowiedzieć.
Ja bym jeszcze tylko chciał powiedzieć, że no w tych czasach mamy zaufanie do urzędników. Myślę, że ono się powoli wyczerpuje i stąd powstają protesty społeczne. Ponieważ widzimy, że ci urzędnicy niekoniecznie działają na
zgodnie
z naszą korzyścią. A patrząc im na ręce, no to i kierując do nich odwołania i protesty, oni sami rozpatrują to, więc to nie przynosi rezultatów, więc no, siła niezadowolenia rośnie i ludzie wychodzą na ulicę, żeby pokazywać, żeby informować media, informować inne osoby.
Czasami to jest taki krzyk rozpaczy. Panie Marcinie, ale ja rozumiem, że wy się nie poddaliście i jesteście gotowi do rozmów? Czy już na tyle straciliście zaufanie, że już nie chcecie dyskutować?
Znaczy, to nie jest ten etap rozmów, jeśli chodzi o Urząd Miasta. Z Urzędem Marszałkowskim rozmawiamy, liczymy na niewydanie decyzji zintegrowanej, a Urząd Miasta po prostu teraz w sądzie byliśmy wojewódzkim, który kazał ponownie rozpatrzyć sprawę, zauważając, że jest tam wiele niedociągnięć, są błędy formalne i nie zgadzają się w dokumentacji. Bo trzeba zauważyć, że oprócz tej kompostowni powstała nielegalnie 120-tysięczna sortownia. Tam mamy teraz dwie sortownie, druga, która jest kompostowna.
Panie Dominiku, tego nie wiem, czy legalnie, czy nielegalnie, dlatego nie wchodźmy w szczegóły, bo tak jak mówię, no to jest temat na dużą, odrębną dyskusję. Powróćmy do protestów tak ogólnie. Ja mam jeszcze takie pytanie do państwa, czy macie wrażenie, że te protesty budują jeszcze taką wspólnotę?
Na pewno tworzą społeczeństwo obywatelskie, bo integracja mieszkańców.
Że ludzie się tak. Myślę, że sprawiają, że czujemy się podmiotem, a nie przedmiotem, który władza tak stara się wykorzystać.
Ale też bierzemy odpowiedzialność, bo my się trochę przyzwyczailiśmy, że właśnie jest jakaś rada osiedla, jakiś radny, jakiś urzędnik, no ktoś tam z mojej wspólnoty coś chodzi, robi. Ale co? Ale czy dobrze? Więc to jest taka czasami gorzka lekcja, ale chyba niezbędna, żebyśmy nawet nie w takiej konwencji patrzenia na ręce, ale może raczej wzięcia tych rąk do roboty i zobaczenia, co ja mogę zrobić, jak tym małym ruchem czasami, jakimś swoim pomysłem, słowem.
Zmieniać małą ojczyznę, tak?
To rzeczywistość.
To własne podwórko. Macie świadomość po prostu, że macie wpływ na to, co dzieje się dookoła, albo próbujecie przynajmniej mieć ten wpływ.
I to jest bardzo przyjemne.
U nas takie założenie było, że jeżeli nawet nic nie uzyskamy, bo my jak zaczynaliśmy zbierać podpisy pod petycją, to mieliśmy taki trochę komunikat, no super, że walczycie, ale chyba nic z tego nie będzie. To wszystko jest postanowione. No dzisiaj nie ogłaszamy jakichś ostatecznych zwycięstw, ale jesteśmy w miejscu, o którym myślę, nikt nas nie podejrzewał i sami siebie do końca nie podejrzewaliśmy, więc warto. Naprawdę warto próbować.
To można śmiało powiedzieć, w protestach siła, taka podwójna, tak?
No tutaj bym wrócił do tego pojęcia, które pani wcześniej wspomniała, tego kapitału społecznego, bo to jest jak gdyby najważniejsze tutaj. Te wszystkie działania, o których mówimy, to jest właśnie budowanie kapitału społecznego. Taki na najbardziej obserwowalnym poziomie to jest zaufanie wzajemnie do siebie, tak? Bo w takich badaniach ogólnoeuropejskich Polacy są na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o ten poziom zaufania do siebie. My ze sobą po pierwsze nie rozmawiamy, po drugie, co zresztą widać, bo to idzie od tej, bym powiedział, sfery politycznej, a tutaj właśnie na tym najniższym poziomie, takim obywatelskim, budowania tego społeczeństwa obywatelskiego, tego kapitału społecznego, wzajemnego zaufania ludzi do siebie, że mogą polegać, że mogą się skrzyknąć, że mogą... Ja sądzę, że to jest dopiero początek państwa tak naprawdę działań, bo i tutaj też i budżet obywatelski, o czym wcześniej mówiliśmy, też jest takim sygnałem, że powoli taka obywatelskość, tak, powoli się zaczyna gdzieś tam tworzyć i że ludzie oprócz tego standardowego takiego podziału, że tutaj jest, prawda, praca i dom, nagle zaczynają też poświęcać czas na takie działania wspólnotowe, czego wcześniej w ogóle nie było, tak?
Też myślę, że to jest ważne, że bez zaufania żadna współpraca nie jest możliwa.
Oczywiście, że tak.
To jest fundament.
To jest fundament. No, ja dlatego mówię, bo tutaj z tego zaufania, tak jak obserwujemy my jako obywatele, no w polityce kompletnie brakuje, tak? Nikt nikomu nie ufa, tak samo natomiast tutaj widzimy, że to się sprawdza, tak? I faktycznie są tego efekty. Najbardziej smutne w tym wszystkim jest właśnie to, że ta komunikacja pomiędzy tymi instytucjami, które powinny właśnie ułatwiać nam, mieszkańcom, życie, tak? No kompletnie nie istnieje. No wręcz trzeba po prostu zmuszać tych urzędników do odpowiadania na pytania, do uzasadniania decyzji, które okazują się tak, etc. To jest smutne.
Problemem na przykład jeszcze jest to, że miasto robi jakieś spotkanie, gdzie się potem okazuje, że to jest spotkanie informacyjne, a nie konsultacyjne. Tak jak w przypadku Placu Wolności, Starego Rynku czy Parku Sienkiewicza. Ja osobiście poszedłem na spotkanie w sprawie Parku Sienkiewicza, gdzie mi powiedziano, że drzewa będą wycinane w ramach rekultywacji zieleni, gdzie powinny być nasadzenia i my nie możemy złożyć uwagi. To w końcu radna powiedziała, że ona jako członkini Komisji Ochrony Środowiska chce złożyć, mają to zanotować, no ale my jako mieszkańcy no, nie mieliśmy takiej możliwości. Na Stary Rynek już nie poszedłem, no bo mówię, skoro to jest spotkanie informacyjne, a tutaj dopiero nie mogłem, no to już stwierdziłem, nie ma sensu iść.
Czyli wniosek nasuwa się bardzo prosty. Więcej rozmów, więcej spotkań, więcej konsultacji i mocniej wsłuchiwać się w głos mieszkańców. I jeszcze jedna taka wskazówka, po prostu działajmy tak, to do władz oczywiście, działajmy tak, żeby do tych protestów nie doprowadzać, bo tak jak mówiliśmy, one bardzo często, a najczęściej wynikają z niedoinformowania.
Albo ze zbyt późnego
informowania. Jeszcze chciałam nawiązać do protestu na osiedlu Montfiła Mireckiego i na Mani. Państwo ten potencjał zbudowany podczas tego protestu bardzo pięknie wykorzystali, bo z tego co wiem, było jakieś spotkanie sąsiedzkie. Już piknik, tak?
My od początku mówiliśmy, że integracja, że tak się mówi, cóż to jest taki skwer? No kawałek zieleni, tak? Ale faktycznie jesteśmy już przed trzecim takim piknikiem. Zapraszamy wszystkich łodzian i ich przyjaciół.
Działamy
pod hasłem Młyn na Mani. Piękny projekt powstał w grupie. Fantastyczne pomysły właśnie skupione na historii obu tych osiedli. Będziemy pokazywać, co wiemy o tej okolicy, korzystać właśnie z tego, że można się tam spotkać. 24 czerwca od godziny 12. Mamy nadzieję do późnych godzin wieczornych.
A my bardzo mocno trzymamy także kciuki za mieszkańców Teofilowa. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po waszej myśli i mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno na rozmowy i na wytłumaczenie tego, jak to wasze otoczenie na Teofilowie będzie wyglądało. Może uda się osiągnąć jakiś kompromis i dojść do jakichś kompromisowych rozwiązań. Panie doktorze, na koniec wspomniał pan na samym początku naszego spotkania, że te protesty będą się nasilały. Społeczeństwo będzie wykorzystywało ten okres zbliżających się wyborów?
Znaczy, sądzę, że w tych takich najbardziej nabrzmiałych sprawach gdzieś, które cały czas się, jak to się mówi, tlą, tak? Czyli są w toku, tak jak między innymi na Teofilowie, uważam, że to jest też najlepszy czas na to, żeby faktycznie jednak publicznie skłonić osoby, które się ubiegają o władzę w mieście, krótko mówiąc, do tego, żeby oni jednak podjęli jakieś zobowiązania związane z rozwiązaniem tych problemów, bo oczywiście zarządzanie miastem zawsze będzie, krótko mówiąc, takim procesem, gdzie ten rządzący musi, jak to się mówi, pójść na pewne kompromisy kosztem jednych grup, innych grup, ale to zawsze powinno być przy tak, to, co tutaj pani powiedziała, przy otwartej przyłbicy, tak? Czyli wszystko powinno być transparentne. Powinna być informacja, komunikacja, spotkania. To władza jest, krótko mówiąc, dla nas z mieszkańców i to ona nam powinna być dla nas, a nie my dla nich.
Też myślę, że władza modeluje pewne zachowania.
Oczywiście, że tak. Zdają sobie z tego sprawę.
Myślę, że nam nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z panem doktorem i zawsze podkreślamy, że to mieszkańcy właśnie, oni powinni decydować, oczywiście, jak ma wyglądać miasto, urzędnik potem zweryfikować, czy da się to realizować, czy nie. I mieszkańcy często też mogą profesjonalnie coś przygotować wtedy, kiedy na przykład urbaniści, architekci, czy członkowie Uniwersytetu Łódzkiego lub Politechniki Łódzkiej pomogą im.
Oczywiście. To takie kierownictwo organizacyjne jest potrzebne, bo to też się nie da wszystkiego profesjonalnie zrobić w amatorskiej grupie, ale kwestia chęci.
Znaczy to władza powinna chcieć nas przekonywać do pewnych rozwiązań.
Tak. I pomagać
tak,
nam.
A nie narzucać nam je.
Bo jedno jest pewne. Chęci w mieszkańcach są duże i mieszkańcy bardzo chętnie chcą współpracować. Dziękuję państwu za spotkanie. Panie Dorota Fornalska, Małgorzata Dzwonecka, Łódzki Trójkąt Permucki, czyli osiedla Montfiła, Mireckiego i Mania. Dr Paweł Kowalski, marketer polityczny Uniwersytet Łódzki. Dominik Artomski, Nowa Łódź, Kongres Ruchów Miejskich i Marcin Buchalski, Czysty Teofilów. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.